Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O poligamii i konfliktach plemiennych mówiono na synodzie dla Afryki.
Mimo obietnic polityków rosną wydatki na zbrojenia, alarmuje Watykan na forum ONZ.
Stolica Apostolska wyraziła nadzieję, że Nobel dla prezydenta Obamy pogłębi jego zaangażowanie na rzecz pokoju.
9 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Powracamy pamięcią do tragedii II wojny światowej, bolesnej karty dziejów, naznaczonej przemocą i nieludzkim okrucieństwem, powiedział papież na zakończenie koncertu Młodzi Przeciw Wojnie. Odbył się on wczoraj wieczorem w położonym nieopodal Watykanu Auditorium Conciliazione w ramach uroczystości upamiętniających 70-lecie wybuchu II wojny światowej. Ojciec Święty zauważył, że zwycięzcy wyszli z tego konfliktu podzieleni, a Europę trzeba było odbudować.
Wojna wywołana przez narodowy socjalizm uderzyła w wiele niewinnych społeczeństw Europy i innych kontynentów, podczas gdy tragedia Shoah zraniła przede wszystkim naród żydowski, przedmiot zaplanowanej eksterminacji. Nie brakowało jednak apelów do zachowania rozsądku i pokoju. Napływały one z różnych stron. Tu w Rzymie rozbrzmiewało dramatyczne wołanie mojego poprzednika Piusa XII.
Ojciec Święty przypomniał, że w tym roku wspominamy również inne doniosłe wydarzenie, a mianowicie 20-lecie obalenia muru berlińskiego. Benedykt XVI przytoczył opinię Jana Pawła II, dla którego wydarzenie to pokazało, że nie da się na dłuższą metę łamać i tłumić podstawowych wolności, które nadają sens ludzkiemu życiu.
Przyznanie pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi Barackowi Obamie zostało przyjęte w Watykanie z uznaniem ze względu na jego zaangażowanie na rzecz pokoju, a w szczególności jego starania o rozbrojenie nuklearne, czytamy w deklaracji Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie Watykan ma nadzieję, że wyróżnienie to przyczyni się do wzmożenia tychże wysiłków tak, by przyniosły one oczekiwane rezultaty. Jest to trudne, lecz ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości świata, czytamy w watykańskim oświadczeniu.
Synod biskupów kontynuuje dyskusję nad sytuacją i zadaniami Kościoła w Afryce. Wczoraj na przedpołudniowej kongregacji uczestnicy wybrali komisję mającą opracować przesłanie synodu. Na jej czele stoją z papieskiej nominacji arcybiskup John Olorun Femi, Onayekan z Nigerii jako przewodniczący i chaldejski biskup Kairu Józef Ibrahim Saraf jako jego zastępca. Natomiast z wyboru w skład komisji weszło 10 ojców synodalnych, w tym kardynał Polikarp Pengo oraz biskupi różnych krajów Afryki i jeden przełożony generalny.
Przed południem zabrało głos 22 uczestników synodu. Mówiono o zagrożeniach afrykańskiej rodziny, zarówno biedą, jak importowaną z zagranicy teorią gender. Wskazano na konieczność zadbania o zdrowie matek, zapobiegania śmiertelności dzieci, AIDS i innym epidemiom, zapewnienia lekarstw. Przypomniano potrzebę pogłębiania znajomości katolickiej nauki społecznej, zwłaszcza wśród wiernych zaangażowanych politycznie. Komisją Justitia et Pax trzeba zapewnić kościelną tożsamość, by nie były wykorzystywane politycznie. By przeciwstawić się agresywnemu prozelityzmowi protestanckich zielonoświątkowców, należy wzmocnić duszpasterstwo w parafiach, aby żaden wierny nie był w nich anonimowy. Kościół musi być obecny w życiu społecznym i politycznym, nie dać się zepchnąć rządzącym do zakrystii.
Zwrócono uwagę, że aby zapobiec konfliktom, potrzebny jest dialog trójstronny między chrześcijanami, muzułmanami i wyznawcami religii tradycyjnych. Mimo trudności przynosi on owoce. Współpraca z wyznawcami islamu jest możliwa. Na przykład w Mauretanii większość pracowników katolickiej Caritas to muzułmanie. Biskup z Demokratycznej Republiki Konga wskazał na kłamstwa nawołujących do przemocy i wykorzystywanie różnic plemiennych.
W popołudniowych wypowiedziach powróciło wiele tematów poruszonych już wcześniej. Mówiono o zagrożeniu rodziny rozwodami, niewiernością małżeńską i zachodnimi ideologiami, atakującymi samą tożsamość mężczyzny i kobiety. Jednak rodzina na czarnym lądzie ma też typowo afrykańskie problemy, jak zakorzeniona w tamtejszej kulturze poligamia. Wynikające z wielożeństwa trudności duszpasterskie dla wiernych, którzy żyją w takich uświęconych tradycją związkach i nie mogą przyjmować sakramentów, poruszył biskup z Gany.
Podejmując sprawę europejsko-afrykańskiej współpracy kościelnej, arcybiskup Paryża zwrócił uwagę, że jest ona dziś obopólna. Podczas gdy w Afryce jest tylko 70 francuskich księży diecezjalnych, misjonarzy Fidei Donum, we Francji pełni posługę ponad 600 kapłanów afrykańskich. Mówiono o afrykańskich konfliktach plemiennych, ale biskup z Sudanu przypomniał też winy międzynarodowe, gdy chodzi o tragedię Darfuru.
Narkomania jest nadal przeszkodą dla jednostek, społeczności i narodów w osiągnięciu gospodarczego, politycznego i społecznego rozwoju, powiedział arcybiskup Celestino Migliore, zabierając wczoraj głos na odbywającej się w Nowym Jorku sesji ONZ. Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy spadek produkcji i zażywania narkotyków w ciągu ostatnich lat, to jednak zjawisko to w dalszym ciągu wpływa na wszystkie regiony świata i stało się poważnym problemem.
Narkomania dotyka ludzi o każdym statusie społecznym i ekonomicznym, od ubogiego rolnika z rozdartych wojną terenów, aż do osób zamożnych z dużych metropolii żyjących w dostatku. Nadużywanie narkotyków jest źródłem zysków, finansową, emocjonalną, psychiczną ucieczką, wyniszczającą zarówno pojedyncze osoby, jak i ich rodziny. Kraje rozwijające się i ludność dotknięta ubóstwem są szczególnie narażone na niszczycielskie skutki handlu narkotykami, ponieważ są one łatwym miejscem zakupu lub niedrogiej uprawy służących do ich produkcji roślin, podkreślił arcybiskup Migliore. ONZ i jego wyspecjalizowane agendy mają decydujące znaczenie w kontroli i zwalczaniu tego procederu. Konieczne jest głębsze uzdolnienie państw członkowskich do przeciwdziałania handlowi narkotyków, przestępczości i terroryzmowi, powiedział watykański obserwator przy ONZ.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej zabrał też głos w czasie innej debaty Zgromadzenia Ogólnego, mianowicie na temat rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego. Podkreślił on, że zwyczajni ludzie oczekują od polityków i dyplomatów konkretnych rezultatów dotyczących życia codziennego. Chcą, aby edukacja, żywność, opieka zdrowotna i czysta woda stały się wreszcie łatwiej dostępne niż broń. Tymczasem pomimo zapewnień i obietnic wydatki na zbrojenia stale rosną. Na przestrzeni minionego roku wzrosły o 4% i wynoszą obecnie niemal 1,5 biliona dolarów.
Watykański dyplomata zauważył, że przemysł zbrojeniowy jest też objęty zjawiskiem globalizacji, stąd potrzeba skuteczniejszej ogólnoświatowej kontroli produkcji i handlu bronią. Arcybiskup Migliore zaznaczył też, że postulowane dziś rozbrojenie nie może się odbić negatywnie na bezpieczeństwie międzynarodowym. Aby temu zapobiec, niezbędne jest rozwijanie multilateralizmu, podkreślił na forum Zgromadzenia Ogólnego stały obserwator Stolicy Apostolskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Głębokie zaniepokojenie w obliczu kryzysu i kierunku, w którym zmierza sytuacja w Hondurasie, wyraziła tamtejsza Caritas. Coraz więcej osób jest zastraszanych, a kryzys pogłębił ogłoszony przez tymczasowe władze 45-dniowy stan oblężenia. Caritas uznała, że dużą przeszkodą w dialogu z władzami są nieproporcjonalne restrykcje i łamanie podstawowych praw człowieka. W Hondurasie ograniczono konstytucyjne prawo wolności słowa, zgromadzeń, stowarzyszeń i podróżowania.
Wielu mieszkańców otrzymało anonimowe pogróżki i obawia się o swe życie, widząc, jak brutalnie władza rozprawia się z pokojowymi demonstracjami. Groźby śmierci otrzymał m.in. jezuita ksiądz Ismael Moreno, dyrektor katolickiego Radia Progreso, które z niewyjaśnionych przyczyn ma trudności techniczne. Za głowę jezuity uznanego autorytetu i obrońcy praw człowieka wyznaczono nagrodę pieniężną.
Coraz większym niepokojem napawa sytuacja w Demokratycznej Republice Konga. Z powodu eskalacji przemocy do kraju powrócił uczestniczący w synodzie metropolita Bukavu arcybiskup François Xavier Maroy-Rusengo. Z kolei z dramatycznym apelem o otwarcie wreszcie oczu na dokonującą się w Kongu tragedię humanitarną zwrócili się do ONZ i Parlamentu Europejskiego uczestnicy kapituły generalnej misjonarzy kombonianów. Przypominają oni, że od lat tysiące Kongijczyków płaci własnym życiem i cierpieniem za przeciągającą się wojnę. Misjonarze podkreślają, że konflikt w Kongu to tylko parawan przysłaniający systematycznie dokonywaną grabież bogactw mineralnych tego kraju. Walki toczą się zarówno na wschodzie, jak i północy Konga. Wywołują je nie tylko rwandyjscy rebelianci, ale również członkowie zbrojnego ugrupowania Armia Oporu Pana.
O zniesienie kary śmierci przez Zgromadzenie Narodowe zaapelowali przedstawiciele kościoła w Korei Południowej. Pod petycją podpisało się 100 tysięcy katolików. Biskupi wyrazili nadzieję, że ustawodawstwo tego kraju zostanie zmienione, by jeszcze pełniej odpowiadało poszanowaniu praw człowieka, w tym prawa do życia.
Na karę śmierci w Korei Południowej oczekuje 58 skazanych, a wykonuje się ją przez powieszenie. Ostatnia egzekucja odbyła się 12 lat temu, kiedy wykonano wyrok na 23 osobach. Katolicka petycja wzywa, by wyrok śmierci zastąpiło dożywocie.
Nad tożsamością życia konsekrowanego w kontekście procesów laicyzacyjnych w Polsce debatowali na Jasnej Górze przełożeni zakonów męskich i żeńskich oraz instytutów świeckich. W czterodniowym spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób, w tym goście z zagranicy.
Siostra Enrica Rossana, podsekretarz Watykańskiej Kongregacji do spraw Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podkreśliła, że osoby konsekrowane są dziećmi obecnych czasów i dlatego dotykają je wszystkie problemy i radości współczesności.
Naszą odpowiedzią na te wyzwania jest nasze życie, które jest życiem pójścia za Chrystusem, które opiera się na ślubach. I chodzi o to, żeby przeżywać te wszystkie sprawy tak, żeby one rzeczywiście mówiły o tym, co jest najważniejsze.
Podczas 4 dni konferencji przełożeni zakonni rozmawiali m.in. o współczesnych przemianach mentalności i tożsamości społecznej, zmianach kulturowych i obyczajowych oraz o misji osób konsekrowanych wobec procesu laicyzacji. Uczestnicy wystosowali list do prawosławnych mnichów zakonu świętego Bazylego w Nilo-Stołbieńsku, którzy niedawno odebrali z Jasnej Góry ikonę Matki Bożej. Wyrazili w nim przekonanie, że mimo różnic, braterstwo w powołaniu i wspólne świadectwo wiary może odegrać profetyczną rolę w pojednaniu Polaków i Rosjan. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
W Gdańsku trwają pierwsze katolickie dni społeczne dla Europy. Drugi dzień przebiega pod hasłem Solidarność wyzwaniem dla Europy. W spotkaniu uczestniczy ponad 500 gości, polityków, intelektualistów i hierarchów kościoła oraz działaczy organizacji pozarządowych. Organizatorem kongresu są Komisja Episkopatu Wspólnoty Europejskiej z Brukseli i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
Jednym z gości katolickich dni społecznych jest metropolita Dublina, arcybiskup Dermot Martin. Wyraził on nadzieję, że owocem spotkań w Gdańsku będzie większe zaangażowanie młodych ludzi w budowanie Europy opartej na wartościach chrześcijańskich. Największym niebezpieczeństwem dla chrześcijan w Europie jest dziś apatia, brak zainteresowania, poddawanie się. Powinniśmy motywować młodych chrześcijan z całej Europy, by budowali sieć solidarności pomiędzy sobą, aby mogli wnieść przesłanie chrześcijaństwa o miłości i trosce, co zbuduje Europę bardziej opartą na solidarności. Inny uczestnik Dni Społecznych, kardynał Dionigi Tetamanzi, arcybiskup Mediolanu, stwierdził, iż jeśli tematyka kongresu zostanie podjęta przez świeckich, to gdańskie Dni Społeczne staną się wezwaniem i punktem odniesienia dla wszystkich, gdyż tylko dzięki solidarności Europa może mieć swą prawdziwą przyszłość. Pierwsze katolickie dni społeczne dla Europy w Gdańsku potrwają do najbliższej niedzieli. Wtedy to pod pomnikiem ofiar grudnia 70 odczytane zostanie przesłanie końcowe kongresu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.